Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Wznawiam posiedzenie sesji 59. Budżetowej Rady Miasta Poznania. Zgodnie z listą, tu jest wyświetlona lista zgłoszonych do dyskusji. Natomiast jeszcze nim udzielę głosu panu radnemu Sternalskiemu, głos zabierze pani Katarzyna Kierzek-Koperska, która zgłosiła się do zabrania głosu przed dzisiejszą sesją. Bardzo proszę. Przypominam, że czas wypowiedzi jest taki sam jak dla radnych, czyli 7 minut.
Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Nowoczesna, którą reprezentuję, nie ma swoich radnych w tej kadencji Rady Miasta. W związku z tym nie mamy wpływu na głosowanie nad budżetem, ale chciałabym przedstawić stanowisko Nowoczesnej w tej kwestii. Oceniamy budżet zaproponowany przez pana prezydenta, budżet jako dobry. Ze względu na to, że on jest mocno proinwestycyjny, a zawsze podkreślamy potrzebę inwestowania w mieście. Należy w naszym mniemaniu wykorzystać maksymalnie środki funduszy unijnych, gdyż w tej perspektywie one jeszcze są dość spore. Nie wiadomo, czy w kolejnej perspektywie będą tak istotne. To, co nam się podoba w tym budżecie, rewitalizacja centrum. Jest to bardzo istotna kwestia z punktu widzenia ruchu turystycznego. Centrum jest wizytówką miasta, w związku z tym takie inwestycje jak modernizacja płyty Starego Rynku czy modernizacja Świętego Marcina jak najbardziej są wskazane. Natomiast to, czego nam trochę brakuje w tej rewitalizacji, to jest zbyt mała kwota pieniędzy na renowację zabytkowych kamienic, to zarówno miejskich, jak i tych prywatnych, bo to tak naprawdę, proszę państwa, w naszym wspólnym interesie, żeby kamienice również wyglądały atrakcyjnie. Prezydent konsekwentnie realizuje dalsze odcinki Wartostrady i to jest bardzo dobra inwestycja, dlatego że ostatni sezon od wiosny do jesieni pokazał, że poznaniacy bardzo chętnie korzystają w wolnym czasie z tego miejsca jako atrakcyjnego dla nich spędzania czasu wolnego. Parkingi buforowe są rzeczą na tą chwilę priorytetową ze względu na duże korki w mieście. One powinny być realizowane głównie na wjazdach, na dużych wjazdach do miasta. Schroniska dla zwierząt. Poznań nie ma schroniska dla zwierząt, które spełniałoby wysokie standardy opieki. W związku z tym ta inwestycja jest wskazana, jest bardzo potrzebna miastu. W kwestii ochrony środowiska cieszy nas, że jest cały czas podtrzymywana chęć programu Kawka Bis. To jest inwestycja, która idzie w parze tutaj z tą podjętą uchwałą Sejmiku Województwa antysmogową i wierzymy, że ona będzie realizowana, jest potrzebna ze względów na ochronę środowiska, ale również na zdrowie mieszkańców. W kwestii polityki senioralnej bardzo podoba nam się kwestia rozbudowy hospicjum Palium oraz utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej. W Poznaniu jest bardzo duży odsetek osób w wieku senioralnym i ten odsetek będzie się powiększał. To jest problem nie tylko Poznania, ale wielu ośrodków miejskich. W związku z tym należy powiększać tą bazę usług dla tej grupy wiekowej. Jeśli chodzi o edukację zawodową, z ekonomicznego punktu widzenia dobrze wiemy, że dla gospodarki zarówno wysokie bezrobocie, jak i niskie bezrobocie może być szkodliwe. W związku z tym wspieranie edukacji zawodowej i rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest w tej chwili potrzebne, bo brakuje rąk do pracy. Wspieranie rodziców i tutaj to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Zawsze będziemy wspierać rodziców, a zwłaszcza kobiety w kwestii ich powrotu na rynek pracy. I w związku z tym programy z tym związane, poprawa dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 są w naszym przekonaniu bardzo, bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o promocję miasta Poznania, podoba nam się pomysł budowy Muzeum Enigmy. bo uhonorowanie naszych wybitnych matematyków może być takim, takim ważnym elementem ruchu turystycznego i to należy promować. Myślimy, że to może być jeden z najważniejszych punktów w Poznaniu jako dla turystów. Czego nam, proszę Państwa, brakuje w tym budżecie? Brakuje nam zwiększenia środków dla rad osiedli. Rady osiedla są kołem zamachowym samorządu i często one lepiej wiedzą, czego im potrzeba niż Rada Miasta. W związku z tym w naszej ocenie te środki powinny być wyższe. Program budowy dróg i chodników na osiedlach peryferyjnych. Mieszkańcy takich osiedli jak Szczepankowo czy tutaj Strzeszyn, mieliśmy Państwa ze Strzeszyna przed przerwą, czekają na tego typu inwestycje. Tam też, tam mieszka bardzo dużo osób, dzieci chodzą do szkoły i osoby starsze, niepełnosprawne też mieszkają. Jeśli chodzi o kulturę masową, brakuje nam dużych imprez o charakterze masowym, występów artystów polskich i zagranicznych w mieście i pod tym względem miasto, proszę Państwa, jest daleko w tyle za takimi miastami jak Wrocław, Kraków, Gdańsk czy ostatnio nawet Łódź. Ale cieszy nas, że pan prezydent podjął decyzję o autopoprawce dotyczącej ścieżek rowerowych z jednego względu. Jeżeli miasto rozpoczęło tego typu inwestycje rozłożone na kilka lat, to należy ją kontynuować, ponieważ mieszkańcy przyzwyczaili się już do ścieżek rowerowych i tego właśnie oczekują. Podsumowując, liczymy bardzo, ten budżet zostanie utrzymany, jeżeli oczywiście Państwo podejmiecie decyzję o jego przegłosowaniu, że nie będzie zmieniany w ciągu roku, bo założenia nam generalnie do tego budżetu bardzo się podobają. Pozytywną rzeczą jest również to, że rząd nie zdecydował się na wprowadzenie od 1 stycznia zmiany do ustawy o ubezpieczeniach społecznych, bo dobrze Państwo wiecie, że gdyby te przepisy weszły w życie od 1 stycznia, wówczas udział podatku PIT byłby znacznie mniejszy dla samorządu. Oczywiście, jak powiedziałam na początku, nie mamy głosów w Radzie Miasta, nie możemy podejmować uchwały, ale gdybyśmy mieli, głosowalibyśmy za przyjęciem tego budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz według kolejności pan radny Marek Sternalski.
Postaram się króciutko. Po pierwsze, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, motywując to działanie przemówieniem też naszej radnej pani Małgorzaty Dudzic-Biskupskiej, chciałem wycofać poprawki Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Uważamy, że w autopoprawce znalazły się bardzo ważne tematy, które poruszyli nasi radni w konsultacjach z mieszkańcami Poznania i wydaje mi się, że będziemy mieli bardzo dobry budżet, który nam pozwoli dobrze funkcjonować w przyszłym roku i rozwijać miasto. Natomiast bardzo też króciutko, nawiązując do wypowiedzi, które wskazują, jakby w Poznaniu nic dobrego się nie działo, zacytuję krótki fragmencik, krótki fragmencik. Rzeczpospolita już po raz 13 przygotowała ranking polskich samorządów. W ubiegłym roku Poznań zajął drugie miejsce wśród miast na prawach powiatu, a w tym roku był bezkonkurencyjny i zajął pierwsze miejsce. Według Rzeczpospolitej zwycięzcy rankingu to najlepsze miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. Przy ocenie samorządów brane były pod uwagę dbałość o kondycję finansową, podnoszenie jakości usług publicznych, współpraca z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie przedsiębiorczości. Myślę, że te rzeczy zbudowane na bazie niezależnego rankingu świadczą o tym, że Poznań się dobrze rozwijał i będzie się rozwijał także przy tym budżecie, który uchwalimy na rok 2018. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Szanowni Państwo, może najpierw pozwolę sobie też odnieść się do tego, co mówił na początku pan prezydent Jaśkowiak. Tutaj pan prezydent apelował na początku swojego wystąpienia o takie merytoryczne podejście do sprawy ponad podziałami politycznymi. Czy ja powiem, że no jakby te słowa nie odpowiadają stanowi faktycznemu o tyle, że te poprawki, które uwzględnił pan prezydent w swojej autopoprawce, no ale to są w zasadzie poprawki po prostu koalicji rządzącej. Poprawki opozycji zostały uwzględnione w sposób w części szczątkowej i to o tyle, o ile pokrywały się właśnie z innymi poprawkami koalicji rządzącej, także no my jako radni opozycji też rozmawiamy z mieszkańcami, też się z nimi spotykamy, też znamy bardzo dobrze potrzeby lokalne. Większość, na przykład mogę powiedzieć o swoich poprawkach, większość tych poprawek, które ja zgłaszałem, też wynikały z różnych wniosków, postulatów, które mi zgłosili mieszkańcy, a jednak one nie zostały uwzględnione. Także brak tutaj, bym powiedział, tego faktycznie merytorycznego podejścia. Dodatkowo jeszcze wydaje mi się, że doszło w tym roku do sytuacji bez precedensu. Nie przypominam sobie, przynajmniej w tej kadencji Rady Miasta, przez ostatnie 3 lata uchwalania budżetu, by doszło do takiego ukrywania dochodów, jak to miało miejsce w tym roku. Czyli ja rozumiem polityczny sens tego działania. Chodziło o to, by z jednej strony radni koalicji rządzącej mogli wykazać się dużą ilością poprawek zgłoszonych, ale z drugiej strony by, wskazując źródła tych poprawek, nie demolowali już wskazanych zadań w projekcie budżetu. Więc w tym momencie doszło do ukrycia znacznej ilości dochodów, tylko że chcę zwrócić uwagę, że w tej sytuacji dochodzi do autentycznej nierówności między radnymi koalicji, którzy słyszałem wypowiedź pani radnej Dudzicz-Biskupskiej z telewizji kilka dni temu, już podobno od października pracowali nad tymi poprawkami, mieli świadomość, że będą mogli taką ilość tych poprawek zgłosić, a radnymi opozycji, którzy nie znali tych dodatkowych źródeł. I to też ma znaczenie, dlatego że pan prezydent Jaśkowiak w dużym stopniu, odrzucając poprawki, wskazywał, że na przykład negatywnie opiniował samo źródło finansowania tych poprawek właśnie, czyli skąd my chcieliśmy brać pieniądze na te poprawki. Wydaje mi się, że o wiele uczciwszą sytuacją względem radnych opozycji byłoby, gdyby po prostu stworzyć przewidywaną, szacowaną, nawet jeśli nie wszystkie źródła były tak do końca jeszcze pewne miesiąc temu, na przykład w projekcie budżetu dużą rezerwę ogólną, powiedzmy, ale to nie zostało zrobione. Także z jednej strony tutaj też pan prezydent wiele mówi o pewnej równości, o szacunku, to się przewija, to jest taki, prawda, bon mot pana prezydenta od 3 lat, ale jak widzimy w tej sferze politycznej, na przykład w sferze tego uchwalania budżetu, no niestety tego nie ma. Jeśli chodzi o moją ocenę też tego projektu budżetu, łącznie z tą autopoprawką, to, czego ja się obawiam dość mocno, wolałbym, by tak nie było jako mieszkaniec Poznania, jako po prostu radny, któremu zależy na dobru tego miasta, obawiam się pewnej zadyszki realizacyjnej w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę, że już teraz ileś 100 milionów zostało przełożonych z zadań, które nie zostały zrealizowane, to ten budżet, który tutaj koalicja określa jako rekordowy pod względem wydatków, może być też właśnie rekordowy pod względem braku realizacji tych poszczególnych zadań. I to będzie wychodziło tak naprawdę na jesieni. W czasie kampanii wyborczej, w zasadzie można powiedzieć, że pod względem politycznym, no, jako radna pozycji mógłbym się nawet z tego cieszyć, bo dzisiaj oczywiście radni koalicji będą starali się błyszczeć we fleszach Jupiterów, wskazywać, ile uwzględnili inwestycji, ale to na jesieni zobaczymy, ile faktycznie tych rzeczy zostało zrealizowanych, a to wtedy będą wybory, wtedy mieszkańcy będą analizowali właśnie tutaj te założenia i też to, co zostało im obiecane przy uchwalaniu budżetu. Jeśli chodzi o samo dzisiaj procedowanie tego budżetu, to ze względu na to, że tutaj też niektóre panie radne mają małe dzieci, ja zachęcam, by nie forsować dzisiaj tej procedury, jeśli to nam się zacznie przeciągać, by po prostu w pewnym rozsądnej godzinie to skończyć i dokończyć tą sesję budżetową w styczniu. To jest mój taki apel. Natomiast przechodząc teraz już do kwestii merytorycznych, mam w tym jeszcze wystąpieniu, chcę zadać 3 pytania, jeśli chodzi o stanowisko prezydenta względem moich poprawek, bo tutaj to nie do końca stało tutaj pewne rzeczy jasno wyjaśnione. Możliwe, że ja też te 3 poprawki tutaj na przykład wycofam. Jedna poprawka, która ma numer ogólny w poprawkach 120, dotyczyła budowy podziemnego przejścia między 2 przystankami szybkiego tramwaju na Moście Teatralnym, bo teraz mamy tą sytuację, że w kierunku Winograd Piątkowa z góry jedzie 15-16, z dołu jedzie 12-14, no i mieszkańcy przebiegają, patrząc, który tramwaj pojedzie szybciej, przebiegają między tymi przystankami. No, zgłosiłem poprawkę, by wybudować podziemne przejście między tymi przystankami i pan prezydent mi odpowiedział, że przystanki na dole zostaną skomunikowane z przystankami na skrzyżowaniu ulic Roosevelta, Mostu Teatralnego, Dąbrowskiego, nie tylko schodami, ale również windą. No i dokładnie moje pytanie brzmi, czy zostanie skomunikowany ten przystanek, ta wysepka na środku Roosevelta prowadząca w kierunku Winograd Piątkowa, jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli zostanie to skomunikowane, jeśli uzyskam odpowiedź, że to będzie zrobione, to ja tą poprawkę wycofam. Druga moja poprawka w zbiorze wszystkich poprawek o numerze 123 to była poprawka na tworzenie i ustawienie w mieście ławek o artystycznym designie. Ja tu się wzorowałem na programie, który już swego czasu istniał w takiej chwilowej formie w Poznaniu. ASP tworzyło takie specjalne ławki, gdzie można było usiąść, ale o takich bardzo finezyjnych kształtach, bardzo ładnych. Wiele osób na to zwracało uwagę, to się bardzo wielu osobom podobało. Koszt takiej ławki wcale nie był o wiele wyższy niż normalnej, bo powiedzmy normalna kosztuje 500, taka ławka gdzieś 1000. I zaproponowałem przeznaczyć większą ilość środków na te ławki i prezydent odpowiedział mi, że obecnie trwają prace nad programem wspierającym i finansującym instalacje artystyczne w przestrzeni miasta, który mógłby zostać zainicjowany w 2019 roku. I czy mogę tutaj obiecać od któregoś z przedstawicieli władz, czy mogę uzyskać obietnicę, że będą dokładane starania, by też te ławki o artystycznym designie się znajdowały w tym programie? Jeśli tak, jeśli taką obietnicę uzyskam, to ja też tą poprawkę wycofam. I trzecia poprawka, numer 159 w ogólnym zbiorze poprawek, dotyczy Podolan, utworzenia parku na północnym wschodzie od ulicy Rzepeckiej. Odpowiedź prezydenta: wskazana lokalizacja nie posiada nieuregulowanego stanu terenu prawnego. Chyba chodziło o nie posiada uregulowanego albo posiada nieuregulowany, no nie jestem pewien. Proszę o wyjaśnienie tego i co konkretnie jest jakby co nieuregulowane. To są moje obecnie póki co trzy pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Dariusz Jaworski.
Szanowni Państwo, uchwalenie budżetu i ta sesja budżetowa to jest również taki czas pewnych refleksji i pewnego teatru retoryczno-erystycznego. No i moje uwagi będą miały charakter, cztery uwagi króciutkie będą dotyczyły kwestii retorycznych, nad którymi nie mogę przejść do porządku dziennego. O sprawach merytorycznych mówił przed chwilą, przedstawiając nasze stanowisko, naszego mini klubu oraz stanowisko, jak będziemy głosowali w sprawie tego budżetu, pan Tomasz Kajzer. Wobec tego ja się do tej retoryki sprowadzę. I następujące uwagi, proszę Państwa. Pan prezydent Jaśkowiak w swoim wystąpieniu krótkim, które akurat wysłuchał w pokoju radnych, w pewnym momencie zwracając się bezpośrednio do nas w takiej bezpośredniej apostrofie, powiedział, że żebyśmy jakby unikali pewnej polityczności. No i właśnie cały problem polega na tym, panie prezydencie, że polityczność oczywiście to jest pewna sztuka sprawnego zarządzania, sprawnego rządzenia. Mówi to pan, który jak nikt inny w wolnej Polsce, nikt z rządzących, z prezydentów, a nawet chyba członków władz miasta, upolitycznie, a w zasadzie upartyjni, uideologiczni rzeczywistość, która jest doprowadzając do podziałów między Poznaniakami. To jest pierwsza refleksja. Druga refleksja dotyczy wystąpienia pani Dziedzic-Biskupskiej, która była poprzedzona taką prolegomeną wychowawczą skierowaną do radnych. Ja patrzyłem po twarzach radnych i to nie tylko klubów opozycyjnych, ale między innymi również przedstawicieli klubów rządzących czy stanowiących w Radzie i byli trochę zażenowani. Ja bym prosił o to, żeby tego typu wykłady, które nie mają nic z akademickości, a są pewnym przejawem arogancji, oszczędzić sobie. Kolejna refleksja też związana z wystąpieniem pani Dziedzic-Biskupskiej, nazwała ten budżet prospołecznym. Jaka jest wartość prospołeczna? A z tego, co ja rozumiem, sięgając znowu do źródeł, takich źródeł oczywiście podstawowych, a źródeł, co to znaczy być prospołecznym? No, wsłuchiwać się w głos społeczny. Tu mieliśmy sygnał właśnie, jak wsłuchano się w prospołeczność głosów mieszkańców Strzeszyna, i niektórych pracowników instytucji, nie tylko kultury, ale również tych, które są tymi instytucjami jak przede wszystkim słabo płacącymi, nie mówiąc już o wystąpieniu siostry Serafitki. I jedno jeszcze odniesienie do wypowiedzi przed chwilą szefa klubu, czyli pana Marka Sternalskiego, który nazwał ów budżet dobrym. Ja rozumiem, że my żyjemy, proszę państwa, w epoce samych dobrych budżetów. Bo jeśli sobie dobrze przypominam, to Platforma w sensie uchwałodawczym rządzi ile? 14, 13 lat, tak? Czyli wszystkie budżety, również za prezydenta Grobelnego, były uchwalane albo samodzielną większością głosów Platformy, albo przy koalicji. Rozumiem, że rzeczywiście żyjemy, jak mawiał Denis Diderot, a w zasadzie jego bohater Kubuś Fatalista, w najlepszym ze światów i cały czas mamy coraz lepsze budżety ich i nie powinniśmy się spotykać z krytyką poprzednich, prawda? Dobrze. I jeszcze jedna rzecz, która dotyczy kwestii rankingu, na które się pan Marek Sternalski również powołał. Ja przypominam sobie taką wypowiedź prezydenta Jaśkowiaka i też będzie piąta, podczas kampanii wyborczej 3 lata temu, trochę więcej jak 3 lata temu, kiedy to, gdy prezydent Grobelny powoływał się na rankingi, które były przynajmniej takie same jak teraz, to usłyszał: każdy ranking da się kupić, ja znam ten mechanizm. Ja się bardzo cieszę, panie prezydencie, że ten mechanizm, ta pana znajomość wtedy była nieprawdziwa, teraz jest właściwa i że podchodzi pan do rankingów z równym szacunkiem i będzie pan to robił nadal. Dziękuję uprzejmie.
Teraz głos zabierze pan radny Tomasz Kajzer.
Kwestia, chciałem podziękować Mitrzasie za informację na temat zmiany dochodów w budżecie miasta pomiędzy projektem przedstawiono 3 tygodnie temu, to wcześniej, a dzisiejsza sesja. Dziękuję, to wyjaśnia, rzeczywiście precyzuje, kwota dotyczyła około 17 milionów złotych zwiększenia. Jak rozumiem, większość ze zwiększenia wynika z przesunięć w ostatnich tygodniach zadań z tego roku na rok przyszły. Niemniej problem pozostaje problem funkcjonowania Rady w sytuacji, kiedy dochody, jak na przykład udział w CIT-cie, pan prezydent decyduje się zwiększyć już po przedstawieniu projektu budżetu, a Rady to dowiaduje się na przykład na samej sesji już budżetowej. W tym momencie pan prezydent Radyciągów może korzystać, a radni nie mogą tak to systemowo, bo system nie pozwoli prowadzić kwoty, której nie ma w budżecie. Więc to jest raczej postulat do Komisji Budżetu i Finansów, bo się też mogę włączyć, a pomyśleć, jak w przyszłości zaradzić temu problemowi, żeby były równe warunki gry, żeby ewentualnie wykorzystywanie środków, które się pojawiają w położeniu projektu budżetu, było na takim samym poziomie dla radnych, jak dla prezydenta miasta, bo inaczej jakby funkcjonujemy troszeczkę w innych warunkach. To tyle więc w tej kwestii, dziękuję za wyjaśnienie, natomiast pozostaje prośba o wyjaśnienie pana prezydenta, jeśli chodzi o sytuację sióstr Serafitek, bo ta informacja, którą mamy, że kwota daty się zmniejsza w 2018 roku, pochodzi od wnioskodawcy. Czy to jest prawda, czy również pan prezydent zamierza w ramach tego budżetu tą kwestię skorygować, jak to pan prezydent zamierza rozwiązać? Prosił o tę informację jeszcze przed uchwaleniem budżetu. I druga kwestia, przyznaję ze stoczeniem, usłyszałem informację, że prowadzenie do budżetu miasta środków na budowę szkoły na Szczeszynie jest odrzucony z argumentacją, że na razie staramy się lokalizację. No, dla mnie inwestycja, aż zawsze tak było, że planując inwestycje, planujemy środki na grunt, jeśli on nie jest grunt miejski, i na inne elementy. To nie jest tak, że planujemy inwestycje i mówimy, że jak pozyskamy grunt, to wtedy będą środki na inwestycje, bo to byłby jakiś, przepraszam, absurd. Tak się nigdy nie planowało dotychczas i tak się nie planuje generalnie. W związku z tym pytanie jest takie, chyba że pan prezydent zakłada, że budowa szkoły na Szczeszynie zależy od tego, czy pozyskamy grunt od agencji, a jak nie pozyskamy, to pan prezydent nie przewiduje budowy szkoły, co chyba nie jest zgodne z intencją pana prezydenta. Jeśli zgadzamy się, że budowa jest bezwzględnie konieczna, że to nie prawa dyskusji, a jest tylko kwestia, czy to będzie budowa na terenie wojskowym, czy miejskim, to nie ma żadnych powodów merytorycznych, a wręcz jest bezwzględna konieczność zabezpieczenia tego w budżecie. i nie ma uzasadnienia jakiegokolwiek merytorycznego, żeby życie na rok przyszły nie było środków. Tak więc proszę o być może o jeszcze raz uwzględnienie tego i skorygowanie w tym zakresie, chyba że mówię.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski z głosem priorytetowym.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na gorąco, środki na budowę szkoły na Szczeszynie są w WPF-ie. Jest to kwota 35 milionów złotych, zapisana na wniosek prezydenta przez państwa radnych jeszcze rok temu. Termin realizacji całej inwestycji został uzgodniony ze mną z Radą Osiedla Szczeszyn przed 2 laty, kiedy obejmowałem obowiązki osoby nadzorującej oświatę. W ten czas uzgodniliśmy między innymi to, że inwestycja ta rozpocznie się zaraz po zakończeniu innej dużej inwestycji oświatowej, którą aktualnie prowadzimy na Obultowie, która kończy się w roku przyszłym, 2018. Budowa szkoły na Szczeszynie została zatem wpisana co logiczne na lata 19-21. W międzyczasie zbudowaliśmy przedszkole na Szczeszynie w ciągu tego minionego roku. Ponadto przyspieszyliśmy na wniosek między innymi radnych Platformy projektowanie i rozbudowę przedszkola na Biskupińskiej i dzisiaj też na sesji, zresztą wcześniej jak na komisji też informowałem poprzedniej sesji, chcę poinformować, że jeżeli uda nam się w roku 2018 pozyskać grunt, który nie jest miejskim gruntem, to oczywiście jesteśmy w stanie przyspieszyć prace projektowe, przesuwając to zadanie o rok wcześniej. Natomiast projektowanie szkoły na gruncie, którego nie mamy, jest oczywiście nieracjonalne, no to jest oczywiste z punktu widzenia urbanistycznego i architektonicznego. I też nie będę mógł ulegać naciskom wpisywania kwoty dla samej kwoty, bo to będzie tylko sztuka dla sztuki. My chcemy pozyskać grunt o Agencji Wymiaru Wojskowego, staramy się od dłuższego czasu, o czym wspominałem wcześniej, i mam nadzieję, że te rozmowy się udadzą, chociaż nie są to rozmowy łatwe z Agencją Mienia Wojskowego, o czym też wspominałem. Rada Osiedla ma rację, że podzielałem zresztą ten pogląd od samego początku, że zlokalizowanie tej szkoły na terenie tak zwanego osiedla wojskowego byłoby z punktu widzenia całego Szczeszyna najbardziej optymalne, z punktu widzenia też jakby lokalizacji i tak dalej. Jeśli się te rozmowy nie powiodą, a agencja będzie od nas żądała kwoty nieadekwatnej, niespółmiernej do możliwości miasta i wartości gruntu, oczywiście alternatywą będzie budowa szkoły na gruncie miejskim, ale na razie tego nie przesądzajmy. Ja zakładam dobry scenariusz, będę zamierzał też się spotkać z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego też osobiście w najbliższym czasie, tak żeby ten temat pociągnąć. I tak powiedziałem, szkoła jest wpisana, jest w WPF-ie, to jest kwota 35 milionów złotych. Chcę powiedzieć, że też jako miasto Poznań nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o Szczeszynie, chociaż jest to każda dzielnica ważna. Równocześnie państwo radni, prezydent Wydziału Oświaty rozwiązuje problemy oświatowe na terenie całego miasta, bo to nie tylko Szczeszyn, ale także Szczepankowo, Umultowo, Naramowice, dzięki wsparciu państwa Minikowo, Podolany, Grunwald. Każde osiedle, natomiast wieloletnie zaległości w infrastrukturze oświatowej, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie miasto Poznań się rozbudowywało przez lata, a tych obiektów oświatowych nie przybywało. I tutaj tak naprawdę zabrałem głos tylko po to, żeby wyjaśnić, że tutaj nie ma z naszej strony żadnego nieracjonalnego działania, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, szkoła i zaplanowanie, rozpoczęcie inwestycji, a to także projektowanie tego obiektu zostało zaplanowane od 19-21 zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami. Natomiast jesteśmy otwarci, kończąc jeszcze raz i powtarzając, na to, żeby móc te prace przyspieszyć i wówczas przyspieszyć projektowanie pod warunkiem, że w międzyczasie, a na to zakładaliśmy właśnie rok 2018, zakończymy pozyskiwanie gruntu na nieruchomość. I wtedy będzie można dokonać ewentualnych korekt. Także mieszkańcy Szczeszyna na pewno mogą być usatysfakcjonowani tym, że w ciągu tak naprawdę tych kilku lat obok Naramowic, Umultowa, Szczepankowa rozwiążemy naprawdę w szybkim tempie problemy oświatowe i wydaje się, że staramy się też godzić to z naszymi możliwościami finansowymi, jakie mamy jako miasto, a wiadomo, że tych potrzeb inwestycyjnych jest również bardzo wiele w innych obszarach miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Pan prezydent wywołał mnie do tablicy podczas spotkania bożonarodzeniowego, więc śpieszę wyjaśnić, że z łaźni miejskiej korzystały 4 osoby dziennie. Koszt kąpieli wynosił 5 zł, a miasto dopłacało 350. Nie likwidowałem łaźni, tylko przedstawiłem panu prezydentowi Grobelnemu, jak to wygląda i decyzję podjął pan prezydent Grobelny. Natomiast zamiast łaźni miejskiej powstały, z tego co wiem, natryski przy szaletach miejskich. Między innymi, z tego co wiem, jest natrysk w szalecie przy katedrze. Także nastąpiła taka zmiana. Nie było likwidacji szaletów, tylko były one, znaczy likwidacji natrysków, tylko były one przy szaletach. Być może, jeśli pan prezydent chce kąpać bezdomnych, to trzeba taką usługę bezpłatnie w ogóle wprowadzić, bo nie wierzę, że ktoś za 5 zł z bezdomnych się będzie kąpał. Natomiast być może trzeba by było rozdawać przez pomoc społeczną żetony do tych już istniejących natrysków, do których się wchodzi po prostu no, za jakąś opłatą, tak, za monetę. Być może ten sposób. I to jest ta pierwsza sprawa. Druga sprawa, cieszy się pan prezydent z tej ogrzewalni na Krańcowej, to po spotkaniu z policją i szefami tej ogrzewalni muszę powiedzieć, że jestem trochę zszokowany, ponieważ odkąd powstała ogrzewalnia, mieszkańcy sąsiednich bloków skarżą się, że nigdy wcześniej nie było czegoś takiego, że bezdomni śpią na klatkach schodowych. Nie mogą sobie tego wytłumaczyć, jak jest ogrzewalnia, a bezdomni śpią na klatkach schodowych w pobliskich blokach. Okazało się na tym spotkaniu, że szefowa tej ogrzewalni powiedziała, że oni stricte przyjmują 40 osób i koniec. 40-50 i koniec. Jeżeli przyjdzie 100 osób, to tym pozostałym mówi się do widzenia. I te pozostałe 50 osób idzie w osiedle. No przepraszam bardzo, ja cały czas mówiłem, że nam jest potrzebna ogrzewalnia na znacznie większą ilość osób, a nie na te 40 czy 50 i jeszcze przy gigantycznych kosztach. Pamiętacie państwo, jak mówiłem, że zbliżone koszty siedzenia na krześle są do noclegu w Sheratonie. I panie prezydencie, mało tego, bezpieczeństwo się pogorszyło. Jedyne co miasto, i dziękując tu panu prezydentowi za kamerę mobilną przy schronisku, no ale co z tego, jak cała Krańcowa już nie jest monitorowana. Nawet Rada Osiedla przygotowała 100 tysięcy na to, żeby przy zrobieniu monitoringu Krańcowej, którą ci pensjonariusze się poruszają, rozszerzyć monitoring na część osiedla, no gdzie niestety no, tych włamań jest coraz więcej. Być może też z tego powodu, że po prostu ci, którzy mogliby skorzystać z ogrzewalni, są po prostu odsyłani z kwitkiem, a być może trzeba dla reszty, nie wiem, podstawić jakiś, no teraz jeździ ten autobus, być może trzeba go skierować, żeby tych, którzy nie dostaną się do ogrzewalni, zabierać. Ja przypominam, że w ogrzewalni również w usługach była kąpiel. Także ja proszę się zastanowić, czy my chcemy wrócić do łaźni miejskich typu, które funkcjonowały, a były bardzo drogie, czy może znaleźć sposób taki, żeby ludziom umożliwić kąpiel, ale żeby nie była to za gigantyczne pieniądze. I następna sprawa, o której chciałem powiedzieć, no jestem zdziwiony, bo pan prezydent, jak objął funkcję, no postanowił, no nie podobał się panu prezydentowi gabinet poprzednika i ma pan prawo i pan prezydent za spore pieniądze ten gabinet wyremontował, urządził na nowo. Ja zaproponowałem w budżecie pieniądze, żeby następny prezydent, który po panu przyjdzie, mógł sobie ten gabinet również urządzić tak, jak mu się to podoba. Oczywiście może się zdarzyć, że przypadkowo nie pojawi się nowy prezydent i pan będzie nadal prezydentem, no to wtedy te pieniądze można by było wydać na zbożny cel. Ale myślę, że takie niemyślenie o swoim następcy jest naganne i ubolewam nad tym, że pan prezydent tej poprawki nie uwzględnił. Myślę, że byłby to miły gest wobec następcy i nie sugerowałby jakiejś zawziętości pana prezydenta, wrogości do tego, który śmiał z panem prezydentem wygrać. A gdyby pan prezydent wygrał, no to byłyby pieniądze i pan mógłby wtedy z gestem znowu na bezdomnych czy biednych przekazać i powiedzieć, widzicie, mieszkańcom Poznania zaoszczędziliście te pieniądze, które tutaj miały być wydane na remont gabinetu i daje to na zbożny cel. Także tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiony i smutny z tego faktu, że pan prezydent tę poprawkę, która byłaby pewnym ukłonem, no nie przyjął. No i tak samo ubolewam nad Strefą Kibica, którą proponowałem w budżecie, ponieważ wydaje mi się, że strefa kibica akurat nie służy tylko kibolom, tym, którzy pana prezydenta nie lubią, ale tak jak pamiętam, ostatnią sprzed 6 lat strefę kibica, ona służyła mieszkańcom z dziećmi, były mężowie z żonami i naprawdę tych kiboli, którzy pana prezydenta nie lubią, tam za dużo nie było. A generalnie była to integracja mieszkańców i pamiętam, że kiedy były ostatnie Mistrzostwa Świata, akurat z radnymi byliśmy chyba bodajże w Dzir i tam strefa kibica, w naszym partnerskim mieście, tam strefa kibica funkcjonowała i rzeczywiście było to święto dla miasta. Także że tutaj nad tym ubolewam. Ja mam nadzieję, że mimo odrzucenia poprawki pan prezydent zrobi wszystko, żeby ta strefa kibica powstała, póki jeszcze w Polsce jest bezpiecznie, bo jeśli politykę pana prezydenta by przyjąć dosłownie, to może być już za parę lat niezbyt bezpiecznie w takiej strefie kibica, więc wykorzystujmy, póki jeszcze w Polsce jest bezpiecznie i tą strefę kibica na te Mistrzostwa Świata uruchommy, bo może będzie to już ostatnia strefa kibica, jaka będzie mogła w Poznaniu bezpiecznie funkcjonować. Dziękuję.
Teraz głos zabierze pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie. Chciałbym się odnieść do słów wypowiedzianych przez pana prezydenta Jaśkowiaka. Pan prezydent bardzo rzadko zabiera głos na sesjach Rady Miasta, dlatego jeżeli już się odezwie, no to warto się do tego odnieść. I pan prezydent wspomniał coś na temat takiej współpracy, szukania porozumienia. Otóż obserwując to, co się stało tutaj z tymi autopoprawkami, z tymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych, no to nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że to, co pan powiedział, to są czyste, puste słowa, nie mające kompletnie żadnego znaczenia i żadnego pokrycia w rzeczywistości. Dlaczego tak uważam? Jako radny odbyłem spotkania z kilkoma radami osiedli z południa Poznania, zadając im pytania, jakie inwestycje by widzieli na terenie swoich terytoriów. I w zasadzie większość poprawek, które zgłosiłem, myślę, że 90, jak nie więcej, 90%, to są poprawki zgłaszane przez, to są propozycje zgłaszane przez Rady Osiedli. Bardzo często padały propozycje, prośby o to, aby były realizowane inwestycje polegające na remoncie czy budowie dróg. Podam taki przykład, bo też kilka takich poprawek złożyłem. Dwie odpowiedzi pana prezydenta zwróciły moją szczególną uwagę. Poprawka 283, remont chodnika na ulicy 28 czerwca przy pętli autobusowej na Dębcu. Druga, remonty chodników na Wierzchni na Świerczewie. To jest to osiedle, też na którym mieszkam. Co się okazało, co pan prezydent mi tutaj odpowiedział? Poprawka nie została uwzględniona w ramach autopoprawki. Budowa chodnika została przyjęta jako wniosek i będzie rozpatrywana przy określaniu zadań realizowanych ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla, czy Zielony Dębiec, czy Świerczewo. Co to oznacza? No pan prezydent po prostu mnie odesłał na drzewo, idź pan sobie to załatwiaj z radami osiedli, żeby to zrobiły. Proszę państwa, wielu radnych na sali jest również radnymi osiedlowymi. I wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że budżety rad osiedli są no, niskie i rady osiedli chcąc coś wybudować, muszą to etapować, przemyśliwać. Mnóstwo inwestycji, które chciałyby, aby były zrealizowane, no nie są po prostu w stanie zrealizować. Stąd też ta propozycja, aby część inwestycji zrealizować poprzez zgłoszenie poprawek do budżetu. Stąd tutaj ta odpowiedź pana prezydenta, idź pan sobie do rad osiedli i to załatw, jest moim zdaniem głęboko nie na miejscu. Ja się bardzo dziwię, ponieważ pan prezydent się chwali z tym, że spotyka się z radami osiedli, więc wydaje mi się, że powinien mieć jakieś pojęcie na temat tego, jakie są problemy na terenie poszczególnych osiedli w mieście. Ale co tu jeszcze jest istotne? Ten typ odpowiedzi, idź pan do rady osiedla, żeby to zrobiła, otrzymałem tylko ja. Nie znalazłem takiej odpowiedzi przy odmowie jakiegokolwiek radnego z klubu koalicyjnego. Wręcz przeciwnie, proszę państwa. Radni Platformy Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy zgłosili mnóstwo tego typu poprawek dotyczących chodników i nawierzchni. Poprawka 29. Budowa chodników na Grunwaldzkiej, Żmigrodzkiej, Ziębickiej. 40, 406, 53, 54, 63, 66, 300, 311, 326. Lewica tak samo. 80, 242, 405, 417, 443, 501. To są inwestycje dotyczące chodników i nawierzchni i tam jakoś pan prezydent nie odesłał nikogo na drzewo, żeby poszedł sobie załatwiać te inwestycje z radami osiedli, które przecież mają bardzo ograniczony budżet. To pokazuje tą apolityczność i tą merytoryczność w podejściu do prac nad budżetem. To jest jeden przykład, ale spójrzmy też na zwykłą statystykę. Jak to zostało przyjmowane, jak propozycje radnych były przyjmowane przez prezydenta w autopoprawkach? No, jeżeli chodzi o poprawki radnych Platformy Obywatelskiej, przyjętych było 5 na 10, tak mniej więcej. Lewicy 4 na 10. Prawo do Miasta ma jednego radnego, 4 na 10 poprawek. PRO 2 na 10, Prawo i Sprawiedliwość 1 na 10. Ja bym proponował może uprościć odpowiedź w uzasadnieniach, w których pan prezydent odmawia wprowadzenia pewnych poprawek do budżetu i pan prezydent po prostu napisze: nie, nie przyjmuję, jesteście z PiS-u, takich poprawek nie przyjmujemy. I na sam koniec jeszcze jedna rzecz. Spotykając się z radnymi osiedlowymi, też tłumaczyłem im, że są różne rodzaje poprawek, że są poprawki zgłaszane przez komisje tematyczne, przez kluby radnych i przez poszczególnych radnych. I też przedstawiałem im te poprawki zgłaszane przez komisje tematyczne jako te, które mają szansę być wprowadzone, ponieważ one już są w pewien sposób przedyskutowane z radnymi różnych klubów. No i co się okazuje? Z 35 poprawek zgłoszonych przez komisje tematyczne raptem 10 zostało uwzględnionych, czyli 3 na 10. Czyli proszę Państwa, wcale nie merytoryczność tutaj odgrywała ważną rolę, ale jedynie aspekt polityczny, dlatego powtarzam tutaj to pierwsze zdanie, że te słowa o współpracy z ust pana prezydenta nie mają żadnego znaczenia, są kompletnie puste. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drogi panie prezydencie. No właśnie, tutaj pan kolega radny, mój poprzednik, mówił o szukaniu porozumienia. Ja na pierwszym czytaniu budżetowym poruszałem kilka spraw związanych z poznańską kulturą, mając nadzieję, że chociaż w części zostanie ona przez pana prezydenta dostrzeżona. Co? Tym bardziej, że na posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki w zasadzie podejmowaliśmy wyłącznie na chłodno przedyskutowane najważniejsze tak naprawdę w większości inwestycje, które czekają już od wielu lat i dostrzegamy po prostu ogromne zapotrzebowanie na ich wykonanie. A tymczasem, no nie ukrywam, że mam wrażenie, czytając tę autopoprawkę do budżetu i oczywiście pierwszy projekt, że no ta kultura nie jest jednak traktowana poważnie przez pana prezydenta. Kilka przykładów. Poprawka 422, podniesienie płac w kulturze, no to już pomijam fakt, że jest ta autopoprawka w kwocie 1 000 000 złotych, no ale na sam posiedzeniu Komisji Kultury, chociaż proponowaliśmy więcej, bo z zapasem 2 miliony, to był zresztą głos pana przewodniczącego Grzegorza Ganowicza, uważaliśmy, że nawet te 1,5 miliona, jeżeli będzie zapisane do budżetu i w WPF, to już jednak będzie wzrost. No wydaje mi się, że cały czas jednak ta sfera jest tutaj bardzo zaniedbana. No i nie ukrywam, że ciężko mi sobie wyobrazić miny pracowników Muzeum Archeologicznego jednak, bo myślę, że to nie jest zadowalające chociażby dla nich, a wiemy doskonale, jakie pensje oni mają. Podobnie z dotacją celową dla Poznańskiego Chóru Chłopięcego na to powstańcze kolędowanie. No słyszeliśmy, że w przyszłym roku Poznański Chór Chłopięcy w ogóle nie będzie wyjeżdżał z Poznania, że ma się skupić na tak naprawdę tutaj zadowalaniu naszych mieszkańców rdzennego miasta, a nie zewnętrznych, co generalnie rzecz ujmując na Komisji Kultury wszyscy ponadklubowo uznaliśmy, że jednak no nie jest naszym zdaniem najlepszą polityką prowadzenia tego. Niemniej jednak no te 100 tysięcy, które tam proponowaliśmy, także się nie znalazły. Dostaliśmy informację, że w budżecie znajduje się kilkadziesiąt tysięcy, chociaż już wiemy, że to jest za mało i nie będziemy mogli przez to urozmaicić dochodów obchodów rocznicy powstania, co jest moim zdaniem sytuacją przykrą, bo wydaje mi się, że na to powinniśmy położyć szczególny nacisk. Podobnie budowa Domu Kultury na Fabianowie czy barak na Opolskiej, o który także zabiegał mój kolega radny Jan Sulanowski. Tam chodziło przede wszystkim o tylko i wyłącznie zapewnienie drobnej kwoty na prace projektowe. No, oczekiwaliśmy 100 tysięcy złotych, być może ta kwota mogła być spokojnie mniejsza, bo zakładaliśmy, że będzie trzeba się skupić na ewentualnej budowie czy remoncie baraku na Opolskiej, a budowie Domu Kultury na Fabianowie w przyszłych latach. Natomiast ta koncepcje by się przydały. Wiemy doskonale, że no akurat Fabianowo jest dzielnicą, która ma duże zapotrzebowanie. Wydaje mi się, że no tego typu środki w budżecie akurat można było znaleźć. Bo tak jak jeszcze my mówimy na przykład o tych pensjach, wyrównywaniu płac w kulturze, no to oczywiście możemy mieć świadomość, że rozmawiamy na temat bardzo dużych kwot. Niemniej jednak, jeżeli mamy do czynienia z kwotą rzędu kilku tysięcy złotych, no to wydaje mi się, a wiemy, że przyszłościowo byłoby to bardzo dobre i nawet dla pana prezydenta byłoby świetną zagrywką PR-ową, co przecież bardzo pan prezydent lubi, to wydaje mi się, że można było spokojnie te środki jakoś wygospodarować. Pomijam już oczywiście fakt sali Witraż Teatru Animacji, o którą proszę już od X lat i nawet słyszałem głosy od radnych Lewicy, że w tym roku postarają się przypilnować, żeby faktycznie jakieś drobne środki chociaż na to było, żebyśmy mogli pierwszy etap przeprowadzić. Wiemy doskonale, że przede wszystkim tam chodzi o bezpieczeństwo dzieci, mieszkańców Poznania, którzy przychodzą ze swoimi dziećmi, rodzinami do teatru. Wiemy, jakie tam są zagrożenia związane z wyjściem ewakuacyjnym, z usytuowaniem sali i tak dalej. Oczywiście żadne środki się na to nie pojawiły. Bardzo ubolewam nad tym, bo w 2015 roku mówiłem na początku, jak zostałem radnym, że będę co roku składał tę poprawkę, no i myślałem, że może to będzie ostatni rok, w którym tą poprawkę złożę, ale jeżeli Bóg da, to być może jeszcze przez kolejne lata będę ją składał. Zobaczymy w przyszłych wyborach. Podobnie z dotacją celową dla Estrady Poznańskiej, która miała być przeznaczona na dobrze oceniane w tym roku projekty, kulturę na peryferiach i tak dalej. No, w projekcie budżetu w ogóle nie przewidziano żadnych środków na te działania, co mnie bardzo zdziwiło. No i z większych takich, powiedzmy, inwestycji, no to przede wszystkim ten remont nieszczęsny, już można powiedzieć, Auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia przy ulicy Solnej, bo wiemy doskonale, że ona nie była remontowana od 40 lat, jej stan techniczny odstaje od potrzeb szkoły i miasta. A wiemy, że jest to no, bardzo potrzebna inwestycja, więc to w ogóle można chyba pozostawić bez komentarza, bo co roku mamy to samo, co roku komisja o to walczy, co roku jest tak naprawdę jak głową w ścianę odbijanka. Wydaje mi się, że być może miasto czeka na moment, aż komuś coś się tam faktycznie stanie, no bo ona jest w fatalnym stanie. Ciężko nie zrozumieć dyrekcję, która przychodzi, która prosi o jakikolwiek głos, a jednak no, ten głos jest cały czas niewysłuchiwany. No to są takie, powiedzmy, z grubsza największe moim zdaniem bolączki tego braki w tym projekcie budżetowym, ale warto też dodać, że wymieniłem, nie wiem, koło 7, 8, 9 poprawek, a Komisja Kultury i Nauki, z tego co pamiętam, składała ich tylko i wyłącznie kilkanaście, wobec czego można zauważyć, że poprawki Komisji Kultury i Nauki, które wskazywały na konieczne i konkretne potrzeby, które nie były jakieś wygórowane, nie były naszymi wymysłami, że chcemy nie wiadomo jak wyposażyć jakieś instytucje, że chcemy nie wiadomo co zrobić, to były tylko i wyłącznie konieczne potrzeby, które już od wielu lat się powtarzają, o których od wielu lat tak naprawdę radni walczą. No i niestety, po raz kolejny widzimy budżet bardzo ograniczony na kulturę. Prezydent najwidoczniej nie traktuje tej kultury poważnie, co wydaje mi się, że no jest sytuacją bardzo przykrą. Mam nadzieję, że może przyszłe wybory i przyszły budżet będzie konstruowany w innej ekipie i ta kultura troszeczkę będzie funkcjonowała w sposób lepszy, bo nie wystarczą podwyżki dla pani Małgorzaty Grupińskiej-Bis, która dostaje premię za funkcjonowanie w teatrze, ale potrzeba wyłącznie konkretnych inwestycji, nawet czasem drobnych, czasem planów jakichś przyszłościowych inwestycji, które naprawdę są w tym mieście potrzebne. Dziękuję.
Pan prezydent Jędrzej Solarski.
Krótko odnosząc się do paru tu kwestii poruszonych. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o siostry Serafitki. Akurat siostry Serafitki są mi naprawdę drogie sercu i często tam jestem. I sytuacja była następująco. Wszystkie domy pomocy społecznej dostały budżet z planu na 2017 rok. Czyli plan na 2018 jest taki na 2017. Natomiast w ciągu roku tego, 2018 roku, każda jednostka dostawała dodatkowe pieniądze. Jak dostaliśmy od wojewody, natychmiast je przekazywaliśmy dalej. Jak znaleźliśmy oszczędności w naszym budżecie, natychmiast dawaliśmy dalej. Więc budżet na 2017 jest większy niż to, co na 18. Rzeczywiście. Ale plan do planu jest taki sam. I na pewno w tym roku, w 2018, będziemy również dodawać. Więc z całą pewnością mogę tu powiedzieć, że siostry Serafitki na pewno nie dostaną mniej pieniędzy, a zrobię wszystko, żeby dostały więcej niż w całym 2017 roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o łaźnię miejską, będziemy chcieli łaźnię miejską stworzyć i są w autoprawce na to przeznaczone pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewalnię, to tak, tam rzeczywiście mamy zakontraktowane 40 miejsc, natomiast w okresie jesienno-zimowym tam jest wielokrotnie więcej, bo zdarzało się w zimowe dni, że było i 110. Tyle było najwięcej, bo czyli nie możemy doprowadzić do tego, żeby ci ludzie gdzieś zamarzli. Po to jest ogrzewalnia. Ogrzewalnia to jest nie tylko krzesło, ale tak, bezdomny, który tam przychodzi, wpierw musi się wykąpać i musi zmienić rzeczy albo wyprać. W zależności, czy te rzeczy jeszcze się nadają do wyprania. Potem jest udzielana pomoc przedmedycza i posiłek. Więc to jest wielokrotnie więcej niż to krzesło. Jeżeli chodzi o kulturę, to wiele z poprawek, o które wnosiła Komisja Kultury, ale również poszczególni radni Prawa i Sprawiedliwości zostało uwzględnionych. To po pierwsze, 1 000 000 zł w autoprawce jest przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pracowników kultury. Jak wiemy, pracownicy kultury oraz pomocy społecznej zarabiają w mieście najmniej. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o obchody niepodległości, to chyba nie ma, jestem przekonany, że nie ma samorządu, mamy więcej pieniędzy przeznaczamy niż nawet samorząd województwa, ponieważ dokładamy 1 000 000 zł do tego budżetu, który przedstawiło Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, właśnie związane z rocznicą, dokładamy 500 000 na remont pomnika powstańców wielkopolskich, oraz dokładamy 1 000 000 na rzecz organizacji pozarządowych właśnie związanych z rokiem jubileuszowym. Jeszcze Kobiet z Wolności, tu mi podpowiada pan prezydent Wiśniewski. Kolejna rzecz, Estrada Poznańska otrzymała również w autoprawce na tak zwane fyrtle kulturalne 600 000 zł. Akurat kultura w tym budżecie ma więcej pieniędzy i trudno ją porównać do jakiejkolwiek innej dziedziny, która by dostała procentowo więcej pieniędzy właśnie niż kultura, więc na pewno przykładamy do niej dużą wagę, na tyle oczywiście, na ile nas stać. Jeżeli chodzi o premię dla dyrektorów instytucji kultury, to każdy dyrektor miejskiej instytucji kultury oprócz płacy zasadniczej kwartalnie dostaje premię, nie tylko pani dyrektor Teatru 8 dnia. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
W związku z tym, że duża część moich indywidualnych poprawek została uwzględniona już w ramach autopoprawki, ja bym bardzo prosiła o wycofanie poprawek, które złożyłam. To jest poprawka 234 dotycząca bezpłatnej komunikacji. To będziemy pewnie głosować jako projekt uchwały już w nowym roku. Poprawka 238 chodzi o przedszkole w Szczepankowie. Tam rozumiem, panie prezydencie, że jeżeli będzie lokalizacja, to będziemy wracać do tego tematu. Poprawka 239, poprawka 240, poprawka 241. Poprawka numer 267, 270, 284, 336, 388, pisemnie, tak? Okej. Okay. Czyli nawet nie ma sensu, jeżeli będą popierający. W takim razie złożę to pisemnie. Jeżeli będą popierające, to najwyżej wesprą wówczas te poprawki. Oczywiście dziękuję za przyjęcie tych części, tych propozycji w ramach autopoprawki. Na pewno będę jakby sprawdzała, czy to jest realizowane.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Krótka uwaga, prezydenta Wiśniewskiego już chyba bezpośrednio. Panie prezydencie, ja z informacji wynika, że rozmowy trwają, jeśli chodzi o teren pod szkołę na Szczeszynie. Gdzie trwają? Mamy grudzień 2017. Zakładam, że to są trudne, skomplikowane rozmowy. więc wymagają nie dwóch, trzech miesięcy, ale powiedzmy niech to będzie nawet pół roku. To by znaczyło, że około kwietnia, maja jest po rozmowach. I teraz pytanie, czy my planujemy, gdzie to jest plan, czy my planujemy, że po kwietniu, maju mają w budżecie 0 zł na tą inwestycję, a więc czekamy, nic nie robimy lub powstrzymujemy zmianę budżetu, czy też nie powinniśmy prowadzić kwoty na dokumentację, przygotowanie inwestycji, aby te 37 milionów rzeczywiście wykorzystać od roku 2018, ale być przygotowanym. Przecież nie planujemy, że przez pół roku nie będziemy nic robić na Szczeszynie, a wydaje mi się, że rozsądne jest planowanie, że pół roku na negocjacje wystarczy. W związku z tym moja sugestia, że może jednak warto prowadzić jakąkolwiek kwotę, która pozwoli panu już na rozpoczęcie przygotowania tej inwestycji, aby w 2018 wyjść już od razu na realizację po całej procedurze inwestycyjnej. Stąd wydaje się, że zaplanowanie kwoty 0 zł nie jest uzasadnione. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Dziękuję. Chciałem się odnieść do wypowiedzi pana wiceprezydenta Wiśniewskiego odnośnie szkoły na Strzeszynie. Otóż ja, sekundkę, w jednej z odpowiedzi na poprawkę zgłoszoną przez radnych, między innymi Platformy, która zakładała przeznaczenie 6 milionów na projekt nowych szkół i przedszkoli, prezydent odpowiedział w taki sposób. Aktualnie trwa poszukiwanie nieruchomości pod planowaną inwestycją. Między innymi, to jest część wypowiedzi. Aktualnie trwa poszukiwanie nieruchomości pod planowaną inwestycją. Zarezerwowano działkę numer 122 przez 2, arkusz 24, obręb Strzeszyn w rejonie ulic Kazimierza Wierzyńskiego, Jacka Kaczmarskiego pod budowę szkoły. Po pozyskaniu gruntu miasto podejmuje obecnie działania w tym kierunku. Rozważona będzie decyzja o ewentualnym przyspieszeniu realizacji inwestycji. I generalnie, panie wiceprezydencie, no według mnie to jest właściwy kierunek. Ja, my już rozmawialiśmy na poprzedniej czy dwie sesji temu na tych zagrożeniach wynikających z rejonizacji szkół, z tego, że ta szkoła będzie uwzględniona, byłaby wybudowana na terenie osiedla wojskowego. Ja te moje obawy podtrzymuję. Natomiast ten teren między Wierzyńskiego a Kaczmarskiego jest jak najbardziej sensownym terenem. Zresztą proszę zauważyć, że jeśli są takie problemy z pozyskaniem tego terenu od wojska, to może faktycznie po prostu lepiej pójść w tereny między Kaczmarskiego a Wierzyńskiego. A jeśli chodzi o tereny wojskowe, jeśli będzie czas, by je pozyskać, albo nawet nie pozyskać, ale przekonać właściciela, by tam powstała jakaś inna infrastruktura społeczna w stylu rekreacyjno-sportowa. To jest jedna kwestia, którą chciałem powiedzieć. Druga kwestia. Czekam ciągle na odpowiedź na moje pytania. Tej odpowiedzi nie ma. Nie wydaje mi się, jeśli wszyscy tutaj mówią, sesja budżetowa jest to tak ważna sesja w roku, mówi się, że mam tutaj podejmować merytoryczne decyzje, a nie ma merytorycznej dyskusji, no nie wydaje mi się, by to było takie uczciwe podejście. Chcę jeszcze zadać takie trzy pytania dodatkowe. Jedno pytanie, pan prezydent autopoprawce przyjął poprawkę, która w ogólnym, poprawkę Platformy Obywatelskiej, która miała ogólny numer 263. Chodzi o środki przeznaczone na działania antydyskryminacyjne, inne programy lub zajęcia podejmowane przez placówki oświatowe, 200 tysięcy złotych. Ja chciałbym się zapytać pana prezydenta dokładnie, jakie działania mają być podejmowane, jaka dyskryminacja ma być likwidowana według pana prezydenta z tych środków. Drugie pytanie, w autopoprawce pan prezydent likwiduje środki wynagrodzenia dla DPS-ów w wysokości ponad 1 120 000 zł. Skąd to obniżenie wydatków? Czy będą jakieś masowe zwolnienia? Jeszcze trzecie pytanie, mam pewne wątpliwości, czy na pewno inwestycją niezbędną na przyszły rok, biorąc pod uwagę inne inwestycje, brak infrastrukturalny jest nowe schronisko dla zwierząt za 10 milionów złotych. Chciałbym, by też pan prezydent się do tego ustosunkował. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chciałbym wycofać poprawkę numer 404. Hala sportowa na Łazarzu została przyjęta. Poprawka 417, remont chodnika i drogi prowadzącej do przedszkola przy ulicy Chodziszewskiego także została przyjęta. Jeśli chodzi o jeszcze kolejne dwie poprawki, które wycofuję, dom tramwajarza, poprawka 401 i remont elewacji domu tramwajarza, poprawka 507, te poprawki zostały przyjęte. W odniesieniu do uwag pana Mateusza Rozmiarka o braku środków na kulturę w tym budżecie chciałabym tutaj oponować przeciwko takiemu stawianiu sprawy, bo właśnie Estrada Poznańska, środki na realizację Estrady Poznańskiej są przyjęte w budżecie w dwójnasób, to mówię do pana Mateusza Rozmiarka, który mówił, że nie są, ponieważ są zarówno na kulturę na peryferiach 300 tysięcy, to był projekt, który już był realizowany w tym roku na Piątkowie, na Ratajach, do tego dochodzi właśnie dom tramwajarza, który został przyjęty przez Estradę Poznańską. I także to, jeśli chodzi o Estradę Poznańską, to te środki w budżecie są zagwarantowane. Źle było wpisane w odpowiedziach, okej. Jeśli chodzi o remont teatru animacji, także zgłaszam tą poprawkę, ona nie została przyjęta. Będę dalej zabiegać, podobnie jak pan Mateusz Rozmiarek, żeby ten remont nastąpił w późniejszym okresie. No nie wszystkie poprawki mogą być przyjęte naraz. Podobnie rzecz się ma z aulą szkoły muzycznej, która nie znalazła się w tym budżecie. Jest to wydatek 8 milionów i jest potrzebny ten remont. Będziemy zabiegać, żeby czy w przyszłym budżecie, czy w ramach, w miarę pojawienia się jakichś może dodatkowych możliwości, na pewno ten remont będzie należało zrealizować. I także wycofuję poprawki dotyczące remontu chodników na Starym Mieście, Łazarzu, Jeżycach.
Spisz to,
Kasia. Tu mi pan przewodniczący Ganowicz podpowiada, żeby to spisać. Część z tego została przyjęta do realizacji, część nie. Jest taka jedna, i to już jest ostatnia poprawka, o której wspomnę, 464.
Proszę jeszcze włączyć, tylko ja tego nie zapamiętam, jeśli nie będę miał tego napisane na kartce, a to jest jedyny sposób, więc to ważniejsze jest spisać te numery, bo to będzie praktyczne. Pół zdania dla pani Kretkowskiej.
Wycofuję 464 uliczki staromiejskie, także dla kobiet na obcasach. Pan prezydent Wodarski obiecał, że to będzie realizowane, ale w budżecie tych środków póki co nie ma, ale że postara się, trzymam go za słowo. Dziękuję.
Pan radny Michał Grześ.
Znaczy jednak muszę tutaj zareagować do tego, co mówi pan prezydent Solarski, bo albo pan prezydent Solarski świadomie wprowadza radnych w błąd, albo po prostu ktoś z pana prezydenta robi głupka. Chciałem powiedzieć, że na spotkaniu z mieszkańcami wyraźnie było powiedziane, że nie wpuszcza się więcej, a również na Komisji Zdrowia, która niedawno odbywała się w ogrzewalni, pani szefowa powiedziała, że góra, jeśli wpuszcza 20 osób, nie wpuszcza więcej, bo się po prostu boi jakiegoś buntu i rozruby, czemu ja się nie dziwię, więc nie wiem, skąd pan te 110 osób wyczasnął. 110 osób może tak, tylko że podejrzewam, połowa z tych osób nocuje w blokach przy Krańcowej, na klatkach schodowych. Jeśli tak liczyć, to faktycznie może i by było 110, podejrzewam, że nawet więcej. Ale w ogrzewalni nie przyjmuje się więcej, stąd jest zawsze tam kolejka. Przychodzą dużo wcześniej i zajmują miejsca ci, którzy koniecznie chcą się tam dostać. To powoduje również wzrost niebezpieczeństwa w tej okolicy, a ci, którzy nie są przyjmowani, odchodząc z kwitkiem, no niestety stają się zagrożeniem dla mieszkańców. I panie prezydencie, proszę takich bzdur nie opowiadać, tylko zastanowić się, jak tych, którzy nie zostają przyjęci do ogrzewalni, przenieść w inne miejsca, gdzie mogą się ogrzewać. Obowiązkiem mieszkańców, którzy wykupili mieszkania czy pobudowali domy, nie jest przyjmowanie bezdomnych. Mogą to robić, ale nie muszą. Więc proszę nie mówić tego, co zostało powiedziane na publicznym spotkaniu przy komendancie policji i tego, co zostało powiedziane na spotkaniu Komisji Zdrowia. Proszę takich rzeczy nie opowiadać, bo to jest po prostu nieprawda. Jeżeli pani oficjalnie przy mieszkańcach osiedla mówi, że nie przyjmują więcej, a jak na pytanie, a co z tymi, których nie przyjmujecie, no idą sobie gdzieś, tak? My już wiemy, gdzie oni idą. I proszę nie opowiadać, że 110 osób przyjęli. I proszę policzyć koszty tych 40 osób, ile kosztuje jeden nocleg jednej osoby w tej ogrzewalni. Bo jeżeli tak tyle mamy pieniędzy w mieście, to się dziwię, że pan prezydent nie przyjął wszystkich poprawek, naprawdę.
Pan radny Henryk Kania.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni radni, szanowni mieszkańcy. Ja reprezentuję część Poznania, która od wielu lat nie miała swojego radnego. Stąd też ta część południowa Poznania ma wiele zaległości w realizacji różnorodnych zadań, jak również i inwestycji. Zgłoszone przeze mnie poprawki w większości uzyskały poparcie, prawda, określonych osób, jak również uzyskały poparcie w ramach autopoprawki. Parę moich zgłoszonych poprawek nie uzyskało poparcia, ale to wynika z tego i ja sobie zdaję sprawę również z tego, że budżet nie jest gumowy i z niektórych elementów i tych zadań należy zrezygnować. Cieszę się niezmiernie, że uzyskało poparcie w ramach autopoprawki dofinansowanie budowy parku imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego w Błuszynie. Jest to teren ponad 1,5-hektarowy, gdzie od wielu, wielu lat był zapuszczony. Teraz on uzyska odpowiednią świetność po wykonaniu już prac związanych z budową. Posiada ten teren również i już dokumentację projektową, także jestem z tego niezmiernie zadowolony. Tak samo i już mam opinię mieszkańców, którzy też są z tego faktu zadowoleni. Bardzo są poprawki, które również uzyskały poparcie w ramach autopoprawki. To są przede wszystkim inwestycje, które w tym rejonie Poznania, w tej części południowej, nigdy nie było prób zrealizowania tych, prawda, zadań. Są to przede wszystkim poprawki dotyczące opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Sypniewo. Niektórzy nie wiedzieli nawet, gdzie się znajduje ulica Sypniewo za poprzedniej władzy. Ja w tej chwili ten budżet, budżet, któremu kręgosłup nadał prezydent Jacek Jaśkowiak, a my jako mieszkańcy, radni, próbujemy również i swoje bezpośrednie, można powiedzieć, zadania, które znamy, wprowadzić, uzyskując poparcie w ramach autopoprawki, mają szansę zrealizowania. Te, które nie zostały zrealizowane, przedstawię do prezydium, do pana przewodniczącego na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam się zwrócić ponownie dzisiaj do pana prezydenta Jaśkowiaka, ponieważ rano, kiedy wygłaszałam swoje oświadczenie, pana prezydenta nie było, bo miał inne obowiązki, ale on widzę, że no i teraz poczekam, aż pan prezydent skończy, bo chciałabym, żeby wreszcie dotarła informacja do pana prezydenta Jaśkowiaka. Proszę mi nie liczyć czasu, bo w tej chwili pan prezydent Jaśkowiak jest zajęty, a chciałam się bezpośrednio zwrócić. Proszę mi wyzerować licznik, tak? Bardzo dziękuję. Chciałabym zacząć od pełnych 7 minut. Chciałam się zwrócić do pana prezydenta Jaśkowiaka, ponieważ w trakcie oświadczeń zwracałam się już do pana, ale złożyłam dokumenty na ręce pana wiceprezydenta Wudarskiego. Mam nadzieję, że do pana prezydenta dotarły. Są to dokumenty, do złożenia których na ręce pana prezydenta zobowiązali mnie mieszkańcy jednej tylko ulicy, ulicy Mateckiego. To jest 1428 rodzin. Rodzin, nie osób. To jest 1428 rodzin, które dopraszają się już od wielu lat rozwiązania problemu z kanalizacją deszczową i z problemami chociażby dotyczącymi chodnika i tak dalej w tym rejonie. Wspólnoty te i te 1428 rodzin całkowicie popierają uchwały Rady Osiedli, Rady Osiedla Podolany i Rady Osiedla Piątkowo dotyczące modernizacji ulicy Obornickiej. Dlatego te dokumenty, które pan prezydent dzisiaj otrzymał, zawierają tam podpisy zarządów wspólnot, które podpisały się w imieniu wszystkich mieszkańców, żeby nie zawalać pana makulaturą i liczenia tysięcy głosów. Dodam, że mamy też oczywiście głosy Rady Osiedla Piątkowo, tam są stosowne uchwały przedłożone dla pana prezydenta. Reprezentujemy z kolei 40 tysięcy mieszkańców samego Piątkowa, już Podolan nie liczę. Poprawki złożone do budżetu niestety nie znalazły uznania u pana prezydenta i troszeczkę muszę powiedzieć, że mnie to dziwi, bo kiedy spoglądam i czytam, że poprawka nie została uwzględniona ze względu na wskazany sposób równoważenia, ponieważ zadanie, z którego proponowałabym, żeby zabrać pieniądze, to jest budowa pierwszego etapu trasy tramwajowej na Naramowicy od pętli Wilczak do ulicy Błażeja. Tutaj pan prezydent twierdzi, że to zadanie kluczowe, dla którego jest już podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i że ograniczenie środków na realizację tego zadania na tym etapie zagrożą jego terminowej realizacji. No i mam tutaj niestety bardzo duży problem, bo tutaj tylko sobie otworzę zdjęcie. Mam zdjęcie z tekstem z Głosu Wielkopolskiego, w którym pan radny Platformy Obywatelskiej, pan radny Lipiński mówi tak. 19 milionów złotych przeznaczonych w 2018 roku na tramwaj na Naramowicy miasto nie jest w stanie wydać. Jeśli nawet zostanie przygotowany teren pod inwestycję, to będzie to kosztować 1-2 miliony złotych. No i chciałabym się dowiedzieć, panie prezydencie, kto tutaj mija się z prawdą, bo jedni członkowie Platformy Obywatelskiej mówią, że tutaj szans na realizację tego przedsięwzięcia w przyszłym roku absolutnie nie ma. Natomiast mnie serwuje się taką odpowiedź, że tutaj zostały już podpisane jakieś umowy i że ograniczenia zagrożą terminowej realizacji. Nie, może zgodziłabym się z tym, że może coś zostało przyspieszone, że ktoś tam czegoś nie wiedział. Dobrze, już na temat niekompetencji Platformy Obywatelskiej dyskutować tutaj nie zamierzam, ale ja zgłosiłam inne źródła, z których można było wykonać te zadania. To była chociażby drugie ewentualne źródło to ZM/P032 lub trzecie ewentualne źródło równoważenia ZTM/P004. No do tego już się pan prezydent nie chciał ustosunkować, bądź osoba, która na pana zlecenie przygotowywała tę odpowiedź. Uważam, że no ta opinia i odpowiedź jest po prostu absolutnie niemerytoryczna i śmieszna. Jeżeli mamy się w ten sposób bawić, że zabezpieczamy pieniądze na coś, co nie zostanie w przyszłym roku wykonane, a moglibyśmy naprawdę zrobić szybciej wiele dobrych rzeczy i to znacznie szybciej, to dlaczego tego nie robimy? Stąd mój apel do pana prezydenta, żeby zechciał się pan prezydent pochylić nad tymi pismami, które złożyli do pana prezydenta przedstawiciele wspólnot w liczbie 1428 rodzin. I chciałam podkreślić, że oni proszą, ja rozumiem, że pan prezydent mnie słyszy, tak? Panie prezydencie? Tak? Te osoby, ci przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych reprezentujących 1428 rodzin proszą o informację zwrotną dotyczącą pana stanowiska. Tutaj się to w tych dokumentach pan otrzymał ileś podpisów z iluś wspólnot i tam wszędzie jest jednak oczekiwanie, że pan prezydent się do tego ustosunkuje. Podczas obrad sesji Rady Osiedla Piątkowa zdążyłam się także dowiedzieć, tutaj chciałam się zwrócić do Rady Zjednoczonej Lewicy, że podobno państwo będą popierać wszystkie te poprawki. Jak się okazuje, jak zwykle obietnice Zjednoczonej Lewicy są warte funta kłaków. Obiecuję tylko jedno, że dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy północnej części miasta Poznania dowiedzieli się, jak to jest z obietnicami członków klubu Zjednoczonej Lewicy i jak to też dopilnuję, żeby się wszyscy mieszkańcy północnej części miasta Poznania dowiedzieli, jak głosowali radni, którzy startują z okręgów północnych, bo udawanie, że się jest radnym, że się troszczy o dobro mieszkańców danego rejonu, to jest coś niepoważnego. Jeżeli nie zobaczę głosów za tymi poprawkami, uznam, że państwo po prostu powinni wrócić do tych swoich rejonów, na przykład na Rataje albo gdziekolwiek indziej, tam skąd rzeczywiście powinni państwo startować, na przykład na Ramowice, bo ktoś, kto udaje, że reprezentuje piątkowo, a walczy o piaskownicę na Ramowicach, no to i oczywiście to dostaje w ramach jakichś tak umów, to jest to po prostu śmieszne, jest to zwykła granda, tak? To jest to takie, no bo ja muszę coś pokazać swoim wyborcom, dobrze, tobie damy piaskownicę, tobie damy boisko i w ten sposób wygląda tworzenie budżetu przez radnych Platformy Obywatelskiej i radnych Zjednoczonej Lewicy. Jeżeli państwo w ten sposób będą podchodzili do tworzenia budżetu, to nie spodziewam się, że państwo uzyskają jakiekolwiek głosy w następnej kadencji, bo postaram się, żeby wszyscy mieszkańcy Poznania dowiedzieli się, w jaki sposób państwo tworzą te budżety i jak teraz te chodniki, które w budżetach osiedli nie udało się wybudować czy wyremontować.
Nie wiem dlaczego, ponieważ ja dołożyłem ten brakujący czas pani i był czas pełnych 7 minut. Sam to zrobiłem, więc wiem, co robiłem. Przedłużyłem o pół minuty wypowiedź pani radnej w międzyczasie. Teraz pan radny Michał Boruczkowski. Proszę obserwować zegar, to wtedy państwo będą widzieli.
Mogę skonstatować, że chyba coś dzisiaj rozmowa między radnymi opozycyjnymi a gronem prezydenckim się nie klei na tej dyskusji budżetowej wyjątkowo. Rozumiem, że odpowiedzi na moje pytania się raczej nie doczeka. Powiem może w takim razie oprócz pytań takie dwa krytyczne głosy. Jeden to był poruszany temat kultury, też estrady. Uważam, że dochodzą do mnie informacje, że jest obcinany budżet Poznań Film Commission. I akurat dzieje się to w sytuacji, gdy od 2016 roku no, istnieje znaczny boom, jeśli chodzi właśnie o branżę kinematograficzną w Polsce, jeśli chodzi o zakup biletów, przychody kin. Uważam, że jest to zły kierunek i zły okres, by to robić. Wręcz odwrotnie, Poznań powinien właśnie wspierać środki przeznaczane na branżę filmową w Poznaniu. A druga kwestia dotyczy poprawek, które zostały, znaczy pozycji, które są w projekcie budżetu. Nie, wydaje mi się, że jedna została przyjęta jako poprawka, drugie już było, nie pamiętam teraz dobrze, na 200 tysięcy i 1 800 000, jeśli chodzi o rewitalizację przestrzeni płyty Starego Rynku. To jest temat związany między innymi też z kwestią, którą ja poruszałem w interpelacji, czyli propozycją wyburzenia tych budynków Arsenału i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. No, odpowiedź była na interpelację negatywna. Też zadam dodatkowe pytanie, jakimi kryteriami kierował się Urząd Miasta, wybierając pracownię architektoniczną, która opracowała ten projekt rewitalizacji, i otrzymałem taką odpowiedź, że była to 60% punktów to była cena, 20% szybkość wykonania projektu, 20% dotychczasowe doświadczenie. No i jeśli przy takich kryteriach 60% jest cena, jeszcze 20% jest to jakaś tam szybkość przeprocedowania, no to faktycznie nie jest dziwne, że otrzymaliśmy to, co otrzymaliśmy, dlatego że, proszę państwa, w tej koncepcji po prostu nic nie ma. Tam po prostu nic nie ma. Nawet bym powiedział, że mam wrażenie, że projektanci zgadzają się z tą brzydotą tego budynku Arsenału i tego sąsiedniego, bo tą zachodnią ścianę Arsenału chcą w tej koncepcji ją przykryć taką zielenią, by jej nie było widać. Także nawet mam wrażenie, że estetyczne wrażenia są podobne, ale wykonanie było fatalne. Uważam, że na estetyce w przestrzeni publicznej, na bryłach, architekturze nie powinniśmy oszczędzać. Te kryteria, które powinny być stosowane, to jest 20%, to jest dotychczasowe doświadczenie, 20% estetyka, 20% rozmach, 20% oryginalność koncepcyjna i 20% nowatorskość techniczna wykonania. Tutaj nie muszę wyrazić swoje też ubolewanie ze względu na stanowisko konserwator zabytków, jak i plastyka miejskiego. Obydwie osoby wyraziły stanowisko negatywne względem pomysłu wyburzenia tych budynków Arsenału i budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Ja powiem tak, no, są pewne funkcje, które są potrzebne albo sensowne. Powstaje zawsze pytanie, czy osoby, które spełnią te funkcje, czy podejmują.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja zburzę trochę koncepcję pani radnej Mielity, bo to ja się pomyliłem w sprawie tramwaju na Narmowice. W tych 19 milionach, zdaje się, jest 13 na regulacje te nowoprawne, czyli na wykup między innymi tych nieruchomości, które tam należy wykupić, także to jest mój błąd, a nie pana prezydenta. Najmocniej przepraszam.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja jeszcze chciałam zgłosić zdjęcie dwóch poprawek.
Poruszę 501, 509,
bo one zostały przyjęte, ulica Złotowska, mieszkanie dla seniorów, to są poprawki zgłoszone przez pana profesora Szczucińskiego.
To już zrobił,
dobrze, ale on tak jest nieśmiały, że tutaj nie chciał zabierać czasu. Natomiast sprowokowała mnie teraz pani radna Ewa Jemility.
Nie dajcie się ludzie prowokować, nie, zwłaszcza ale, dzisiaj.
Ale nie rozumiem tych uwag. Może żałuję, że pani Halina Owsiana nie zabrała głosu, mówiąc, które poprawki zdejmuje zgłoszone przez nią, bo głównie te na północy były zgłaszane przez panią Halinę Owsianą z Piątkowa. Jest przyjęty zamiast nieśmiało przez nas proponowanej trasy pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej. To nie jest krótka, mała uliczka. Będzie realizowany cały projekt przebudowy tej ulicy, z czego się bardzo cieszymy. Były także zgłaszane inne ulice na północy, długo oczekiwane, również Bolka też przyjęte, to już są bardziej na Ramowice. Także nie wiem, do czego pije pani Ewa Jemility, ale wydaje mi się, że o północy Poznania pamiętaliśmy. Także o drogach rowerowych i buspasie w tej części miasta. Dziękuję.
Proponuję, żebyśmy się nic nie zdejmowali, a jeśli chodzi o poprawki, to je wycofujmy po prostu. Pani radna Ewa Jemility.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. To zwrócę się w tej chwili do dwóch państwa radnych. Najpierw może do pana radnego Lipińskiego. Ja też powiedziałam, że już mnie nie zależy, czyja to niekompetencja Platformy Obywatelskiej, to proszę sobie wyjaśniać między sobą, ale widzę, że no niestety niekompetencja Platformy Obywatelskiej prowadzi do tego, że bardzo pożądane działania, które należałoby podjąć dla mieszkańców miasta Poznania, nie będą po prostu podjęte przez niekompetencje Platformy Obywatelskiej. No to jest przykre. Natomiast odpowiadając pani radnej Kretkowskiej, wie pani, no to, że ktoś tam przy ulicy Bolka lub innego Lolka tam doprowadzi do budowy kawałka ulicy, bo tam akurat mieszka jedna z pań radnych i to zdążyła tam wyszarpać i wytargać, żeby już nie pokazywać palcem, to jeżeli porównamy to z inwestycjami na ratajach, które idą w dziesiątki milionów, a właściwie w setki milionów, to wie pani, to jest po prostu śmiech. Ja bym się wolała raczej nie odzywać, żeby siebie nie ośmieszać. Dziękuję.
Dziękuję. No i pani radna Beata Urbańska.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że ani przy ulicy Bolka, ani Rolka, ani żadnej innej, żadna z radnych Zjednoczonej Lewicy nie mieszka.
Dziękuję. W ten sposób wyczerpana została dyskusja, a my zgodnie z ordynacją powinniśmy teraz przegłosować poprawki do autopoprawki prezydenta. Są dwie, jedna do WPF-u, druga do projektu budżetu. I najpierw przegłosujemy zgodnie z tą kolejnością, którą mamy w porządku sesji, autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej, a później autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2018 rok. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Zgodnie z zapisami załącznika drugiego do uchwały o procedurze uchwalania budżetu, najpierw głosujemy poprawki, a potem głosujemy autopoprawki. Tak ja go rozumiem, oczywiście pan przewodniczący może zrozumieć, zadecydować inaczej. I profilaktycznie chciałbym również panu przewodniczącego już od razu uprzedzić, że w sytuacji, którą mamy dzisiaj, pierwszeństwo głosu przeciw przysługuje przewodniczącemu Komisji Budżetowej do wszystkich poprawek.
W tej chwili punkt ordynacji, który mówi tylko tyle, że trzecie czytanie obejmuje i wymienia rzeczy, które się w nim muszą znaleźć, a nie mówi, że w tej kolejności muszą się odbyć. W związku z tym ja poddaję autopoprawkę jako istotną w procedowaniu z kolejnymi autopoprawkami. Dlatego w tej chwili poddaję pod głosowanie autopoprawkę prezydenta do projektu wieloletniej prognozy, do projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od